Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz o starym wilkiem zwą. Strażnikami polskiej wody marynarze polscy są.
Sylwester Pięta, dobry wieczór. Dziś, co oczywiste, porozmawiamy o fregatach rakietowych typu Adelaide. To używane australijskie okręty, które dla polskiej marynarki wojennej zamierzało kupić Ministerstwo Obrony Narodowej. No właśnie, zamierzało. Gdy jeszcze tydzień temu rozmawialiśmy również o tych okrętach, no to wtedy jeszcze wydawało się, że temat ich zakupu jest przesądzony. Wszak głównie w tym celu do Australii udał się prezydent Andrzej Duda. W czwartek wieczorem zaczęły pojawiać się jednak nieoficjalne informacje, że Polska rezygnuje z ich zakupu. Potem politycy zaczęli potwierdzać te informacje, że prawdopodobnie Adelaide polskiej marynarki wojennej nie zasilą. O reakcję na tę informację zapytałem między innymi komandora rezerwy Macieja Janiaka. To przewodniczący Rady Budowy Okrętów. Człowiek, o którym można powiedzieć, że jest jedną z tych osób, które stały za planem sprowadzenia do Polski Adelaide.
Zmartwiłem się bardzo dlatego, że często te fregaty były przedstawiane ostatnio, szczególnie przez przeciwników tego zakupu, w oderwaniu od szerszego tła. To szersze tło polega na tym, że one były wkomponowane w taki cykl pewnego rodzaju zamiarów. Chodziło o to, że najpierw powstała strategiczna koncepcja bezpieczeństwa morskiego, potem jako okazja pojawiły się te dwie fregaty australijskie. Mówię o okazji dlatego, że to są te same okręty tego samego typu, które polska marynarka już eksploatuje, ale jednocześnie bardzo mocno zmodernizowane, jeżeli chodzi o uzbrojenie, o systemy walki. To jest zupełnie inna klasa w porównaniu do tych fregat, które my mamy. Także strategiczna koncepcja bezpieczeństwa morskiego. Już miały być okręty, które marynarka nasza miała wykorzystywać zgodnie z założeniami tej strategii, właśnie te dwie fregaty plus australijskie, plus te dwie, które mamy. No i potem był zamiar, żeby rozpocząć rozmowy na temat nowych okrętów nawodnych. Nazwaliśmy to okręt nawodny nowego typu na drugą połowę XXI wieku. I to było możliwe. A w tej chwili sprawy się bardzo mocno komplikują.
Ale czy były jakieś konkretne informacje, jakieś konkretne ustalenia w sprawie planów budowy polskich okrętów? No, mówi się o Mieczniku, o Czapli, natomiast to tak naprawdę są projekty, które nie wyszły na razie poza deskę kreślarską, a i tam są na stosunkowo wczesnym etapie. Pytam, ponieważ o Adelaidach mówiono, że to może być taki gwóźdź do trumny polskiego przemysłu zbrojeniowego w kontekście stoczni, że zamiast budować nowoczesne polskie okręty, we współpracy z partnerem zagranicznym kupujemy kilkudziesięcio już letni sprzęt, ponad 25-letni z zagranicy.
Odsyłam do wywiadu, który udzielił jednemu z portali pan minister Dariusz Gwizdała, zastępca szefa BBN-u. Tam jest wszystko przedstawiony, mniej więcej ten plan, o którym ja wspomniałem, w jakim to miało iść kierunku. Łącznie z tym, że to mają być okręty klasy fregata, łącznie z tym, że to może być zapewnione specjalne finansowanie tych programów. No i plany, jeżeli chodzi o użycie też tych okrętów, też tam są bardzo ładnie i przedstawione. Także te plany były i mogły być realizowane. Dużym atutem naszym do tej pory to było to, że udało nam się pozyskać środowisko Biura Bezpieczeństwa Narodowego, środowisko prezydenckie, a i pana prezydenta dla prac nad marynarką wojenną. Boję się, czy teraz w związku z tym, że miało miejsce takie wydarzenia, jakie miały, czy to BBN się mniej będzie angażował w sprawy marynarki wojennej.
Zarysujmy ten scenariusz, jaki wypisaliście wspólnie z BBN-em dla polskiej marynarki wojennej. Najpierw zakup fregat Adelaide, a co potem i w jakiej perspektywie czasowej?
To było w ten sposób zorganizowane, ale mówimy znowu o okrętach, prawda? A ja cały czas podkreślam, że zakres rozważań był znacznie szerszy. Chodzi o strategię i tak dalej, ale ona oczywiście musi być wypełniona okrętami. Także zarys był mniej więcej taki, że mamy dwie fregaty, dołączają do niej dwie fregaty Adelaide i jednocześnie zostają podjęte prace nad pozyskaniem czterech okrętów nawodnych nowego typu, które spełniają warunki na drugą połowę XXI wieku. To było mniej więcej zaplanowane tak do końca lat 30., gdzie miały już potem być tylko te cztery okręty nawodne nowego typu.
To miały być kontynuacje programów Miecznik i Czapla?
To miały być zmodernizowane, zmienione warunki dla Miecznika, bo Czapli to trudno tu mówić. Ci, którzy mówią, że fregaty typu Adelaide są za słabe na Bałtyk, to dziwnym trafem popierają konstrukcję taką jak Czapla, dla której trudno znaleźć jakiekolwiek uzasadnienie. Także mówmy tylko o Mieczniku. Można było miały być zmienione warunki dla Miecznika, aby to była pełnowartościowa fregata z całym spektrum uzbrojenia.
Czy my bylibyśmy w stanie wybudować ten okręt sami?
Sami na pewno nie. Zresztą sam pan wie, że wszystkie systemy na tych okrętach nie są polskiej produkcji. Ale można by było do tego czasu, dopóki marsza marynarka dysponowała obecnymi fregatami typu Adelaide, no naprawdę, nie sposób jakiś enigmatyczny starać się przygotować którąś ze stoczni do podjęcia tej produkcji. I moim zdaniem to by było możliwe, żeby te fregaty w jakimś stopniu były budowane w tej wybranej stoczni.
Jak wyglądał ten proces decyzyjny? Kiedy wy dowiedzieliście się, że te okręty nie zostaną kupione? Znaczy one nie miały być oczywiście formalnie kupione teraz w Australii, natomiast miał zostać podpisany list intencyjny w tej sprawie.
Ja się szczerze mówiąc pamiętałem dobrze datę, kiedy się dowiedziałem, że będą kupione. Dowiedziałem się 26 czerwca tego roku. To do mnie dotarła wiadomość, że sprawa jest załatwiona, że wszyscy decydenci, którzy w ten zakup byli zaangażowani, doszli do porozumienia i że te fregaty będą kupione. Jeżeli chodzi o to odwołanie tego zakupu, to dowiedziałem się tak jak wszyscy z pracy, z komunikatów, które nagle zaczęły się pojawiać już w zasadzie po wylądowaniu pana prezydenta w Australii.
Kilka dni już minęło od tego czasu. Proszę powiedzieć, no bo dowiadywał się pan pewnie, co się stało, więc co się stało?
Nawet jeżeli miałbym jakieś domysły, to pozwoli pan, że w tej chwili nie będę na ten temat mówił. Musimy poczekać wszyscy na powrót na pewno naszej delegacji z Australii, pana ministra obrony, pana prezydenta, oficerów również, marynarki, którzy towarzyszyli tej delegacji. No i wtedy coś będziemy mogli na ten temat się dowiedzieć. 1 września ma być promocja absolwentów Akademii Marynarki Wojennej na Błyskawicy. Słyszałem, że ma być obecny pan minister Błaszczak. Być może coś powie na ten temat, uchyli jakiś rąbek tajemnicy.
A pana zdaniem co dalej, co teraz powinno się wydarzyć? No bo miały być okręty używane, krytykowane przez wielu, ale z całą pewnością nowocześniejsze niż te, które posiadamy. Ich nie będzie. Te, które moglibyśmy sami budować, są gdzieś jeszcze daleko w powijakach. Co pana zdaniem teraz powinno się stać?
No to pytanie do tych, którzy optowali za tym, żeby tych fregat nie było. I uważam, że to jest w sposób mało uczciwy to robili, ponieważ skupiali się na warunkach technicznych, a w zasadzie na cały problem, taki szeroki. Marynarki patrzyli z punktu widzenia jednej stacji radiolokacyjnej, która jest nietrójspółrzędna, nie dodając zresztą, że te okręty jeszcze oprócz niej miały dwie stacje trójspółrzędne właśnie, ale wszystko zostało sprowadzone do techniki, do jakichś szczegółów. Te fregaty zostały rozpatrywane w ten sposób, że stawiali fregaty na północ od Rozewia i cała flota bałtycka miała do nich strzelać i to miał być dowód, że one są do niczego, bo nie potrafią się obronić przed nawałą rakiet rosyjskich. Jakby tam postawiono Ticonderogę, to też by się nie obroniła w tych warunkach. Nie patrzy się na ten problem z punktu widzenia morskiego. Żadna fregata nie działa samodzielnie. Jeżeli fregaty działają na morzu, to działają w dużych zespołach. Od kilku do kilkunastu fregat. Obrona powietrzna w takim zespole to jest bardzo skomplikowana rzecz. Bardzo skomplikowana i trudna do przeprowadzenia w ten sposób, że okręty te otrzymują konkretne zadania, okręty te współdziałają z samolotami, okręty to współdziałają z innymi, które prowadzą rozpoznanie na ich korzyść. To jest bardzo skomplikowana historia. U nas została przez tych przeciwników sprowadzana do tego, że ktoś szczeli rakiety, a ta fregata jedna samotna gdzieś tam się nie obroni. A co dalej? Co dalej? Co dalej? Ja cały czas jednak troszeczkę myślę, że może ten zakup się uda i wtedy ten nasz plan, który starałem się tutaj zarysować, może się uda dalej realizować. Jeżeli się tego nie uda, to jestem pewien obaw. Jedną z tych obaw, to już tu powiedziałem, że zniechęci się może do całej sprawy marynarki wojennej środowisko prezydenta. Jeszcze do tych obaw to mam, że nasza marynarka utraci kontakt z NATO, bo praktycznie, panie redaktorze, jakbyśmy policzyli, to ile tych okrętów bojowych mamy już nawet z Kaszubem, prawda, i tak dalej, siedem chyba.
Trzy rakietowe, dwie fregaty, Kaszub i trudno znaleźć coś więcej, prawda? Ślązak za chwilę wejdzie. Aha, no i pod wodę, no tak, oni...
Ślązaka trudno liczyć, że to okręt bojowy, prawda? No,
jeszcze nie istnieje, prawda? Tak, na dobrą sprawę.
Jeszcze się nie ruszył. No to jest tylko tyle okrętów, także boję się o tą utratę kontaktu z NATO. Nie chciałbym tego, ale niewielu jest w tej chwili oficerów morskich z prawdziwego zdarzenia. Oni liczyli troszeczkę, że te fregaty wejdą, że będą mogli wykazać się na morzu w służbie dla Polski. Chciałbym, żeby oni pozostali w służbie. Boję się, że będzie tak, jak jest. To jest najgorsze, co może spotkać marynarkę, ale i przemysł stoczniowy, a szczególnie tych szeregowych pracowników stoczni, którzy są niepewni o swój los. Bo może być tak, że będzie tak, jak jest, jak było do tej pory. No i jeszcze najgorsza obawa, ostatnia, to, że nawet gdyby ktoś zadecydował, że jakieś nowe okręty, polskie stocznie, to i tak dalej, to jest kwestia 10 lat, tak to trzeba powiedzieć. Boję się, że marynarka nie wytrzyma do tego czasu, bo kompania honorowa i orkiestra to trochę za mało, jeżeli chodzi o skład marynarki.
To była rozmowa z komandorem rezerwy Maciejem Janiakiem, przewodniczącym Rady Budowy Okrętów, a teraz członek tego gremium, Oskar Mićko. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie Oskarze, no to ja powtórzę to pytanie. Dobrze się stało, że zrezygnowano, wiele na to wskazuje, z zakupu Adelaide?
Znaczy najprawdopodobniej źle, z tego względu, że obecnie planowane programy rozbudowy marynarki wojennej, czyli modernizacji, na dzisiaj mamy podpisane kontrakty na dwa kolejne kormorany, okręt ratowniczy, holowniki. To jest około 2 200 000 000 zł i one będą budowane w polskich stoczniach. Planowany jest kolejny program okrętów podwodnych Orka, który ma kosztować około 10 000 000 000 zł. No i jeszcze jest planowany zakup śmigłowców zwalczania okrętów podwodnych. No i to ten zakup to będzie około 2 000 000 000 zł. To łącznie nam daje kwotę ponad 14 000 000 000 zł w najbliższych kilku latach do wydania na marynarkę wojenną. I obawiam się, że po prostu nie będzie więcej pieniędzy na realizację innych programów, w tym budowy właśnie okrętów nawodnych. I pod tym kątem może się okazać, że po prostu okręty nawodne nie będą miały tak naprawdę...
Może się okazać, że marynarka wojenna będzie miała wszystko oprócz okrętów.
To znaczy okrętów nawodnych, a według nas okręty nawodne są... mają bardzo szeroki zakres zastosowań, zarówno tutaj w operacji obronnej na Bałtyku, jak i w współdziałaniu z NATO, czy bronieniu tak naprawdę też naszych własnych interesów gdzieś w dalszych regionach, takich jak dostawy ropy, gazu, te całe dbanie o naszą bezpieczeństwo gospodarcze, naszego handlu, który mniej więcej 30% naszego eksportu idzie morzem. Także to jest niebagatelna wartość i też nam powinno zależeć na tym bezpieczeństwie ekonomicznym i też pokazywaniu jak największej spójności NATO. A te właśnie Adelaide się dobrze nadawały do takiej współpracy.
One mogły, to podkreślali zwolennicy ich sprowadzenia, dołączać i efektywnie pracować w stałych zespołach NATO, prawda? Gdzie, nie mówię oczywiście o tych zespołach przeciwminowych, gdzie sobie, myślę, mogę powiedzieć, dobrze radzimy, natomiast ja mówię tutaj o tych zespołach fregat, gdzie jest już problem ze względu na zacofanie technologiczne okrętów Oliver Hazard Perry, którymi dysponujemy.
Dokładnie tak, to znaczy tutaj by była nowa jakość, jeżeli chodzi o tą współpracę, ponieważ Adelaide dysponują znacznie silniejszą obroną przeciwlotniczą, zupełnie zmodernizowanymi systemami dowodzenia, systemami sonarowymi i tak dalej, więc tutaj był zdecydowany przyrost. I to też jeszcze nasza współpraca i obecność w NATO w tych zespołach powodowałoby to też, że te zespoły częściej by ćwiczyły tutaj na Bałtyku, co też ma niebagatelne znaczenie dla skuteczności ich działania w razie wojny, z tego względu, że do działania na Bałtyku trzeba mieć, on jest specyficzny, jeżeli chodzi o hydrologię i trzeba ją znać, żeby móc skutecznie zwalczać tutaj okręty podwodne. Też zbudowanie sobie bazy charakter emisji elektromagnetycznych na Bałtyku i tak dalej. No te okręty na to muszą tutaj ćwiczyć, żeby być skuteczne w ewentualnej operacji obronnej. I nasze uczestnictwo w tych zespołach pozwalałoby ściągać je jak najczęściej tutaj, żeby one ćwiczyły jak najczęściej na Bałtyku.
Porozmawiajmy o Adelaidach. Bardzo dużo o nich się mówiło, bardzo dużo mówiono w ostatnich dniach, tygodniach o ich możliwościach związanych między innymi z obroną przeciwlotniczą. Z jednej strony zwolennicy sprowadzenia tych okrętów wskazywali, że to będzie prawdziwy przeskok jakościowy dla polskiej marynarki wojennej, zakup tych okrętów, ponieważ obecnie na morzu tak naprawdę nie dysponujemy żadną obroną przeciwlotniczą. Natomiast te Adelaide w opinii zwolenników dysponują dość zaawansowaną tego typu obroną. Natomiast zdaniem przeciwników, owszem, te okręty dysponują średnio zaawansowaną, biorąc pod uwagę dzisiejsze możliwości techniczne, obroną przeciwlotniczą, ale jest ona ich zdaniem zbyt słaba, aby ten okręt na przykład poradził sobie z obroną samego siebie, a co dopiero na przykład z obroną gazoportu, no bo przecież to także to wskazywano jako jeden z powodów zakupu tych fregat.
Znaczy krytykowanie zbyt słabej samoobrony tych fregat wynika tak naprawdę z niewiedzy taktycznej osób krytykujących. Okręty nie działają pojedynczo, samodzielnie. One działają w całym zespole i w całym systemie obrony państwa. I teraz posiadanie przez okręt tej obrony średniego zasięgu, czyli zdolności do skutecznego zwalczania samolotów myśliwskich na odległościach ponad 100 km, pozwala na bardzo szeroką współpracę z lotnictwem naszym czy natowskim. Powstają systemy, które się wzajemnie uzupełniają. Znaczy, współpraca z lotnictwem myśliwskim daje nam to, że do ochrony tych okrętów potrzebujemy znacznie mniej myśliwców. Znaczy, w momencie, gdy myśliwce przeciwnika by chciały zaatakować nasze myśliwce, to one zostaną najpierw porażone przez systemy okrętowe. Nasze myśliwce, które są mniej liczne, mogą się wycofać pod osłonę tych systemów przeciwlotniczych fregaty i zaatakować dopiero w momencie, gdy część lotnictwa przeciwnika zostanie zaatakowana. To samo dotyczy współpracy z samolotami wczesnego ostrzegania, AWACS-ami. AWACS-y mogą wykrywać pociski przeciwokrętowe na dużo większych odległościach, z tego względu, że lecą wysoko i nie są ograniczone horyzontem rakietowym. I podając taką informację, przesyłając przez systemy łączności do okrętu, radary okrętowe jeszcze, gdy nie widzą tych pocisków, już mogą odpalić swoje własne przeciwpociski w tym kierunku, z którym one nadlatują, tak żeby przechwycić je w momencie, gdy one wejdą już w zasięg faktycznie radaru okrętów. No to daje znacznie większe możliwości tak naprawdę zwalczania tych pocisków przeciwokrętowych. Oczywiście, gdyby rozpatrywać sam pojedynczy okręt, no to on by miał bardzo porównywalne zdolności, jeżeli chodzi o obronę przed naddźwiękowymi pociskami rakietowymi w stosunku do korwety. Natomiast już w stosunku do poddźwiękowych, czyli najbardziej licznych, rozpowszechnionych pocisków przeciwokrętowych, ta obrona by była słabsza, ponieważ na korwecie bardzo szybko by się skończyły pociski przeciwrakietowe. Z tego, co producenci pokazywali na swoich propozycjach na miecznika, to one miały po 12-16 pocisków rakietowych. The Adelaide ma 32 pociski krótkiego zasięgu i ponad do 40 średniego zasięgu.
Ale czy dobrze pana rozumiem, czy tak naprawdę jedyną przewagą Adelaide nad planowanym na razie i istniejącym tylko na papierze miecznikiem jest ta liczba rakiet, a z drugiej strony no, miecznik miałby bardziej zaawansowany radar?
Nie, to też nie jest tak. Znaczy Adelaide ma dwa radary wczesnego ostrzegania.
Pozwolę sobie wejść w słowo, ponieważ tutaj na przykład wskazywano właśnie w przypadku Adelaide, że ten radar jest najsłabszą częścią tego okrętu, ponieważ on de facto pozwala na obronę przed dwiema rakietami jednocześnie. Jeśli by trzecia rakieta została wystrzelona, ona tak mówiąc wprost w kierunku okrętu, no to ten okręt miałby już problem z tym, aby tę rakietę objąć swoją obroną przeciwlotniczą.
To znaczy, to nie jest prawda. To znaczy,
obroną przeciwrakietową oczywiście.
To nie jest prawda, ponieważ te systemy na Adelaide zostały zmodernizowane i jeżeli chodzi o ilość zwalczanych pocisków, jednocześnie ona wzrosła. Nie chciałbym wchodzić tutaj w szczegóły, tak, bo to nie są rzeczy... Ale jest na podobnym poziomie jak korwety. Natomiast co do radarów, trzeba zwrócić uwagę, że na Adelaide'ach są cztery radary bojowe. Jeden radar o największym zasięgu, który działa w dwóch wymiarach, tylko nie podaje wysokości. On dzięki swojej częstotliwości, bardzo niskiej pracy, wykrywa cele na bardzo dużych odległościach. I teraz należy sobie zadać pytanie, co jest dla nas ważniejsze. Czy wykrycie myśliwca w dwóch wymiarach, ale w odległości 250 km lub większej, czy wykrycie tego myśliwca na odległości 90 czy 100 km, tak jak radary korwetowe, ale w trzech wymiarach. I teraz tak.
Wyjaśnijmy, o co chodzi z tymi wymiarami. Jeśli chodzi o dwa wymiary, no to wiadomo, że on jest, wiadomo w jakim kierunku, ale tak naprawdę nie wiadomo na jakiej wysokości.
Tak, ale nie wiadomo na jakiej wysokości.
Natomiast w przypadku trzech wymiarów dokładnie wiadomo, gdzie ten samolot, czy też pocisk
dokładnie tak
się znajduje.
Natomiast poza tym radarem na Adelaide 2D są jeszcze kolejne trzy radary, które jeden odpowiada za tą obronę taką szybką, wykrywanie właśnie pocisków przeciwokrętowych na mniejszych odległościach. On dużo szybciej wtedy odświeża przestrzeń. Oraz mamy dwa jeszcze radary kierowania ogniem. I na podstawie wskazania z tego radaru wczesnego ostrzegania, te radary się nakierowują w tym kierunku i przeszukują przestrzeń. Także ustalają sobie i tak ten trzeci wymiar. Czyli sumarycznie i tak dostaniemy wcześniej pozycję tego myśliwca w trzech wymiarach, niż by to było w przypadku takiej typowej korwety. Znaczy, oczywiście jest, teraz powstaje jeden wyjątek. To jest korweta Sarszej dla Izraelczyków, no ale jej koszt to będzie koszt fregaty, ponieważ przenosi już takie systemy radarowe, które odpowiadają fregacie tak naprawdę.
No to troszkę kosztem w innym. Naszym przypadku wygląda jak science fiction. Wróćmy do Adelaide, wróćmy do polskiej marynarki wojennej. Powiedział pan, że nie można Adelaide, czy generalnie okrętu rozpatrywać jako takiej jednostki, która pracuje, która broni się, która atakuje sama. To jest zawsze pewien zespół różnych środków walki. Ale nie możemy chyba zapominać w tym kontekście o pewnym potencjale polskiej marynarki wojennej. Z kim i w jaki sposób, mam tutaj na myśli oczywiście okręty, samoloty, te, które są, mogłaby ta fregata współpracować, aby rzeczywiście efektywnie się bronić? O czym pan mówił?
Znaczy, oczywiście, no, poza naszymi własnymi siłami, no to najprawdopodobniej ze względów geograficznych najszybciej będą mogli reagować Duńczycy i Niemcy, którzy posiadają też właśnie fregaty już nowocześniejsze, ale o bardzo silnej obronie przeciwlotniczej. To są okręty typu Iver Hultfield i typu F-124, no, których oczywiście bardzo byśmy chcieli, żeby okręty o takich możliwościach były w naszej marynarce wojennej, ale należy sobie zdać sprawę, że koszt takiego uzbrojonego okrętu pojedynczego, mówię tutaj o duńskim Iwerfieldzie, no to jest około 2 miliardów złotych z jednostką ognia, gdzie obie dwie Adelaide za same okręty mielibyśmy zapłacić sporo poniżej 1 miliarda złotych, natomiast wyposażone już w jednostkę ognia, czyli we wszystkie rakiety, no to maksymalnie by to kosztowało 2 miliardy złotych. Ale mówię, największym kosztem to jest tak naprawdę jednostka ognia, która powoduje największe koszty i jakby zwolennicy innych rozwiązań przemilczają jakby, co jest tak naprawdę kosztem. A te pociski jesteśmy w stanie, gdybyśmy kupili Adelaide, to te pociski jesteśmy w stanie wykorzystać na nowych okrętach.
Co dalej? Chciałoby się zapytać, jeśli rzeczywiście potwierdzą się te informacje, a wszystko na to wskazuje, potwierdzą się informacje, że Adelaide nie kupimy, co polski rząd, co Ministerstwo Obrony Narodowej powinno zrobić w pierwszej kolejności, aby zapewnić marynarce wojennej okręty?
To wszystko zależy od tego, od puli środków, jaką rząd będzie w stanie przeznaczyć. No jeżeli rozumie, że odpowiedzialny rząd, który kasuje jeden program, czy pewną jakąś zdolność, no powinien znaleźć wtedy środki na budowę nowych okrętów, ale to do czasu wycofania okrętów, które obecnie są w służbie, zostało od 5 do 7 lat. Teraz cały proces pozyskiwania u nas sprzętu w taki typowy sposób no, trwa dużo więcej. I teraz należy się zastanowić, czy jest sens inwestować te środki w okręty typu korweta, które będą niewspółmiernie małe miały możliwości w stosunku do wydanych środków. Będzie po prostu zmarnowanie naszych podatników pieniędzy, gdyż one nie będą w stanie uczestniczyć w takiej operacji na takim poziomie jak fregaty. No, jest jeszcze inne rozwiązanie możliwe, że do zrealizowania, no to rozpoczęcie po prostu rozmów na poziomie rządowym, na przykład z Danią, pozyskanie projektu, wsparcia tamtych firm do budowy fregat tutaj w Polsce, ale musimy sobie jasno powiedzieć, że to są środki w wysokości 2 miliardów za okręt.
I na to może być nas nie stać.
Dokładnie tak.
Oj, żebyśmy się nie zdziwili, że jeszcze ktoś wpadnie na pomysł, aby budować okręty seryjne typu Ślązak, dawny Gawron, który jest na ukończeniu. Oskar Mićko z Rady, bo by się okazało, że to jest wyjście najtańsze być może. Oskar Mićko, Rada Budowy Okrętów, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I na tym kończymy dzisiejszą audycję. Zrealizował ją Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję Sylwester Pięta. Za chwilę Kleka, czyli wiadomości po kaszubsku w Radiu Gdańsk. A my słyszymy się za tydzień.
Żadna siła, żadna burza nie odbierze Gdańska nam. Nasza flota, choć nieduża, strzeże czujnie portu bram. Morze, nasze morze, będzie Ciebie wiernie strzec. Mamy rozkaz Cię utrzymać, albo na dnie Twoim lec, albo na dnie z honorem lec.
Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.